Duchu Święty, wołam przyjdź. Bądź jak ogień duszy mej.
Bądź jak ogień duszy mej.
Bądź jak ogień w sercu mej.
Bądź jak ogień w sercu mej.
Rozpal mnie. Jednoczysz z Ojcem i Synem, dajesz nam zdolność rozumienia spraw Bożych i spraw ludzkich. Ty, który rozświetlasz naszą doczesność i rozświetlasz przede wszystkim nasze myśli, nasze wnętrza, spraw, aby Twoja obecność w czasie tej nauki była szczególnie odczuwalna w postaci pokoju, do którego nas zapraszasz, do przyjęcia, którego nas zapraszasz, do życia w Twoim pokoju nas zapraszasz. Prosimy Cię, abyśmy mogli dzięki Twojej łasce pojąć, czym jest Boży pokój w nas i Boży pokój w naszym życiu, inny od tego, który daje świat. Prosimy Cię też, Boże Duchu Święty, abyś pokonał w nas te wszystkie przeciwności i sprzeciwy, które żywimy wobec Ciebie, to niedowierzanie, że Ty mówisz, niedowierzanie, że Ty kochasz nas, niedowierzanie, że pragniesz przemienić nas. Daj nam prostą i czystą wiarę. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
jak było na początku, teraz i zawsze.
Teraz przechodzimy do kolejnego z owoców Ducha Świętego, mieszkającego w nas, będącego źródłem naszego pełnego i prawdziwego życia. To życie Boże przechodzi przez nas, przez naszego ducha, nasze myśli, nasze pragnienia, wyobraźnie, przez naszą pamięć, przez nasze odczuwanie i Duch Święty oczyszcza to, co nas blokuje na przyjęcie Jego światła, a to światło, jeśli jest przyjęte i w momencie, kiedy jest przyjęte, uzdrawia nas, uzdrawia nasze życie, uwalnia nas od tego, co nas blokuje na przyjęcie w pełni Boga i na ukochanie Boga. Bardzo wiele w człowieku jest takich progów i zaporów, które nie pozwalają nam na tą prostotę. Gdyby ta prostota i czystość relacji z Bogiem była w nas, to kiedy na przykład po tym wygłoszeniu poprzedniej konferencji o radości, to stalibyśmy się od razu wszyscy radośni. Ale ta radość uszczypnęła nas. Tam poczuliśmy, uśmiechy się pojawiły na twarzy i zgasły. No i właśnie człowiek jest właśnie taki i wraca do swojego skomplikowania, do tego mielenia słomy i w lewo, i w prawo, i z góry, tak? I tymi problemami nadal będziemy po prostu żyć. Także ten proces, on już w nas jest, jest w nas wszczepiony. Czyli po prostu ta łaska wiary, w obecność Boga i Jego miłość, która jest miłością nie z odległości, ale miłością twórczą, miłością przemieniającą, miłością aktywną, czyli miłością, która działa w nas, że ta miłość, ona się wyraża w czynach. Bóg, jeśli coś zapowiada, to zawsze też po to, aby to uczynić. Ale potrzebna jest właśnie ta nasza odpowiedź, nasza współpraca. Bóg nie naucza dla samej nauki. Bóg naucza dla naszego zbawienia i naszego wyzwolenia z tego, co jest w nas trudne. I pamiętam, jak właśnie rekolekcję miałem przed święceniami kapłańskimi. Zresztą notatki do tej pory mam z tych rekolekcji. Ten ojciec duchowny, który prowadził rekolekcję, właśnie powiedział tak, że droga każdego chrześcijanina jest drogą paschalną, czyli taką, jaką Jezus przeszedł. Się przechodzi przez cierpienia, przez ciemności, przez grzech do zmartwychwstania. Że to nie jest nigdy droga taka przez Boga, że Bóg nas chce trzymać w czymś, co jest negatywne, co jest złe. Tylko Bóg po prostu nas przez to przeprowadza, ale przeprowadza. Czyli my na pewnych etapach życia te trudy i cierpienia musimy przebyć, ale razem z Nim. Razem z Nim. Właśnie to jest ta droga paschalna. Jezus idzie drogą paschalną, drogą krzyża, ale razem w jedności z Ojcem i w jedności z Duchem. To jest droga paschalna, nie droga droga samotnego bohatera. Ja się tak Pana Jezusa przedstawia jako drogę samotnego bohatera. I dlatego jest ciężko w takich sytuacjach naprawdę zachować równowagę. Natomiast to, co widzimy na drodze Jezusa, na drodze krzyżowej, że Jezus ma pokój w sobie i ma miłość. I właśnie ta miłość, którą żywi cały czas do grzeszników i miłość, którą żywi do Ojca, sprawia, że Jezus jest, no takie brzydkie porównanie, jest kanałem łaski, zjednoczenia. W Jego sercu, to co wczoraj święto, Najświętsze Serce, w Jego sercu spotykają się miłość Ojca i miłość ludzi. Albo miłość do Ojca i miłość do ludzi. To jest Jego właśnie ten cud połączenia, tego pośrednictwa. W sercu Jezusa się spotykają te dwie miłości i Pan Bóg nas do takiej miłości właśnie zaprasza. Dlatego święty Paweł pokazuje nam, na czym polega pokój Boży, który daje Bóg. Jeśli przyjmiemy ten pokój, to on będzie w nas niezależnie od tego, co będzie się dziać w świecie. Chodzi o to, że pokój Boży otrzymujemy do środka. To Duch Święty daje nam ten dar porozumienia, czy rozumienia Boga. To znaczy my jesteśmy tylko w stanie zachować pokój, nawet wśród różnych zawirowań, które się dzieją w historii, jeśli naszym fundamentem życia jest Pan Bóg. Jest taki obraz, który nakreślił taki poeta Lukrecjusz w poemacie, nie pamiętam tytułu, ale w takim poemacie swoim o tonącym obserwatorze i tonącym statku. Otóż autor liryczny jest tym człowiekiem stojącym na brzegu i widzi, jak tonie statek. I on właśnie wyraża taką myśl, jak dobrze teraz stać na brzegu i nie być na statku. I my mamy też jeden wybór, to znaczy, żeby zachować pokój Boży w sobie i nadzieję, to mamy mocno trwać w Bogu i odkrywać Jego miłość. Bóg jest wieczny, Bóg jest źródłem życia. Cokolwiek by się nie stało, jak jestem w Bogu, to mi się nic nie stanie, a więc mi się nic nie stanie. I Bóg mnie kocha, niezależnie od tego, co się stanie. Więc zawsze mam też do Niego możliwość powrotu. Bóg, miłość Boża to jest natura Boga. Na rekolekcjach, które głoszę dla zakonów, to pytam tak nieraz retorycznie, czy jest tutaj na sali jakaś siostra zakonna, która jest w stanie zmienić naturę Pana Boga? No i wszystkie kiwają głowami, że nie ma. My nie jesteśmy w stanie zmienić natury Pana Boga. Ja mówię, to dlaczego się martwicie, że Bóg was nie kocha? Są takie osoby, które się martwią o to, że Bóg nie może mnie kochać, bo ja mam taką niedoskonałość, czy niedoskonałości, czy trudności. Bóg jest niezmienny, natomiast owocowanie tej Bożej miłości jest właśnie uwarunkowane, może nie uzależnione, ale uwarunkowane naszą współpracą, naszym słuchaniem Ducha, naszym otwieraniem się na to, jaki Bóg jest, żeby uwierzyć, że Bóg jest zawsze moim sprzymierzeńcem, że Bóg nie jest ścigaczem, tylko jest sprzymierzeńcem, jest Ojcem, jest tym, który nie tylko, że mnie kocha tak jak ludzie, którzy przeżywają też problemy, tylko kocha mnie jako Bóg. Czyli przez Niego nie przechodzą te różne wiatry historii. Przez moich przyjaciół, moją rodzinę przechodzą te wiatry historii. Więc nawet kiedy ludzie się wzajemnie kochają, nie są takim oparciem dla siebie, ponieważ też i ich dopadają i smutki, i choroby, i różne utrapienia. Ale kiedy w naszych relacjach międzyludzkich jest Bóg, to te wiatry historii nas nie wyciągają właśnie z doświadczenia pokoju. Czym jest ten pokój? Przeczytamy sobie w liście z listu do Efezjan. Zaraz, momencik, tylko znajdę i powiem, jakie to są. Jaki to jest rozdział. To jest rozdział drugi listu do Efezjan i zaczynamy od wersetu 13. Teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur wrogość. W swym ciele pozbawił on mocy prawo przykazań wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch rodzajów ludzi stworzyć w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój. Jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój. I w ten sposób jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości. A przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. Bo przez Niego, jedni i drudzy, w jednym duchu mamy przystęp do Ojca. Ten cały drugi rozdział jest genialny, zresztą Pismo Święte. Można się tylko zachwycać. Szczęka opada, gdybym miał sztuczną, to bym musiał ciągle szukać jej gdzieś pod łóżkiem. Ale jeszcze Pan Bóg pozwoli mi zachować naturalne zęby, więc tylko się dziwię, otwieram usta i oczy. A właśnie, jeśli ktoś jest malarzem, to... A jest tutaj jakiś malarz? O! To... A właśnie tutaj, no... Jeszcze kto? Tak. W każdym razie, jak ja sobie wyobrażam, że jak pójdę do nieba, co wierzę i czego pragnę, po czym będzie można poznać świętych? A tam wszyscy będą święci. Ale jak to będzie, jak to można namalować? Jak to można namalować? Właśnie, to będą ludzie zdziwieni, tak jak ktoś się dziwi. Bo oni będą ciągle w tym mieli. Jan Paweł II napisał w swoim pomacie pieśń o słońcu, tak to się chyba nazywa, że treścią wieczności będzie zdumienie. A więc, tak jak się z czymś zdumiewamy, robią się duże oczy, takie jak dziecko ma. Dziecko się ciągle dziwi, więc ma duże oczy i otwartą buzię ze zdziwienia. A więc właśnie to, co Pan Bóg daje, a Bóg jest Bogiem, to pamiętajmy, czyli daje zawsze miliard razy więcej, niż człowiek jest w stanie przyjąć. Czyli miarą pełną, miliard razy. Chcesz czegoś? Chcesz szczęścia? Miliard razy więcej. Chcesz radości? Miliard razy więcej. Chcesz miłości? Miliard razy więcej. Dlatego nam tak powoli połykamy, bo nie jesteśmy w stanie wszystkiego przyjąć. A nieraz jest tak, że się zniechęcamy, bo nie jesteśmy w stanie tego przerobić, więc się zniechęcamy. Tak. Otóż w tym fragmencie bardzo warto zobaczyć. Otóż pokój jest darem wewnętrznym, przychodzącym od Ducha Bożego przez serce Jezusa. Co się dokonało właśnie w tym sercu Jezusa? Dlaczego zapanował pokój właśnie w momencie śmierci Jezusa i przebicia Jego serca, Jego boku? Dlaczego zapanował pokój? Dlatego, że Jezus ani przez moment nie przestał kochać jako Bóg człowieka. Mimo tego, że był katowany, bity, że miał samą ranę na tego, że był krzyżowany, że był oszczerstwo, został zabity, osądzony przez oszczerstwo, że się mienił Bogiem, a przecież był Bogiem. A więc właściwie na nim skupiły się wszystkie nieszczęścia, niesprawiedliwości, całe okrucieństwo grzechu. I on nie przestał Bożym sercem kochać człowieka. I nie przestał pragnąć jego szczęścia, czyli dawania Boga. I też w tym jego cierpieniu na krzyżu Jezus nie przestał kochać Boga sercem ludzkim, jako człowiek, jako Jezus z Nazaretu, pomimo tego, że Ojciec zostawił Go w rękach grzeszników, którzy mu zadali tyle cierpienia. I ponieważ Jego zgoda na wolę Ojca była tak doskonała, że nie przestał kochać ani grzeszników, ani Ojca, dlatego ten świat podzielony przez grzech, świat oskarżający, świat dzielący się nieustannie, świat wojen, konfliktów, który dokonuje się najpierw w sercu ludzkim, że to serce ludzkie Jezusa zgodziło się na to wszystko, aby to Ojciec wszystko odnowił. Zgodził się na to wszystko, przyjął stan tamtej ludzkości, stan nieustannego konfliktu, nienawiści i takiej bezinteresownej nienawiści, w cudzysłowie bezinteresownej, zaślepienia, i Ojciec posłał swojego Ducha, czy właśnie dał moc, wyraził swoją moc właśnie przez dar Ducha, i te dwa światy zostały na nowo połączone, czyli ta. I to święty Paweł w liście do Koryntian wyjaśnia to, że Jezus nie był taki, nie, On był tylko tak. On zawsze mówił Bogu tak. Pomimo tego, że na ludzki rozum to, co się dokonało w życiu Jezusa, było nie do pojęcia. To człowiek się ciągle gorszy. W pierwszym liście do Koryntian święty Paweł mówi o tym, o tej mądrości krzyża. Tak. Bo Bóg wtedy przywrócił porządek, czyli, a porządek ten polega na jedności pomiędzy światem stworzonym, człowiekiem, a i Bogiem, który stworzył świat z miłości. Jezus tę miłość Ojca objawiał na krzyżu i daje Ducha miłości właśnie na krzyżu. Dlatego ten symbol nasz, naszej wspólnoty, jesteśmy wspólnotą Ducha Świętego i właśnie to jest Ewangelia Janowa, to jest kropla. Może to być kropla krwi, może być kropla wody, ale ona symbolizuje namaszczenie, że Jezus namaszczony, bo Chrystus to jest namaszczony Duchem Bożym, udziela tego Ducha z wysokości krzyża. I ten pokój właśnie wtedy, kiedy człowiek zgodzi się na wolę Bożą, na jego logikę, jeżeli człowiek uwierzy, że Bóg nigdy nie chce zła, jeżeli to w sercu człowieka zagości, że zawsze od Boga pochodzi dobro i podda swoje życie Bogu, wtedy zapanuje w jego sercu niesamowity pokój. I proście Ducha Świętego o pokój Boży. Jeśli się zgodzicie na to, żeby Bóg was prowadził, jeśli Bóg będzie dla was największym pragnieniem, nie ma takiej siły, która by zburzyła wasz pokój. Bo główne powody naszego niepokoju jest to, czy Bóg mnie zbawi, czy Bóg mnie nie odrzuci, czy w ogóle moje życie ma sens. A Bóg, niezależnie od tego, jak nasze życie jest pokiereszowane różnymi problemami, cierpieniami, odejściami, chorobami, Bóg jest jak ocean. Wpadniesz jako kropla zabrudzona w ocean, Bóg cię przyjmie. Wpadniesz jako kropla czysta, Bóg cię przyjmie. Tam nie ma po prostu tego. Dlatego dar czyśćca to jest właśnie dar oczyszczenia nas z tego, co było jeszcze sprzeciwem wobec Boga. To jest dar miłosierdzia, że Bóg nawet w momencie śmierci też działa oczyszczająco, abyśmy mogli w pełni się z Nim zjednoczyć i w pełni odczuć po prostu pokój jego miłość. Jak zapracować jednak, jak współpracować jednak z Duchem Świętym, żeby ten pokój Boży w nas zawitał? No musimy popatrzeć jeszcze raz na katalog tych owoców Ducha Świętego. Otóż wracając do 5 rozdziału, do wersetu 22, widzimy tam następujący tekst. Owocem zaś Ducha jest, czyli to jest jeden owoc działania Ducha Świętego, to jest miłość. A te pozostałe owoce to są barwy, czy odcienie, czy aspekty miłości. Więc chodzi o to, że w momencie, kiedy w tobie Duch Święty wyzwoli radość kochania, radość bycia kochanym przez Boga, to będzie też i pokój płynący od Boga, i cierpliwość, i łagodność, i opanowanie, i wierność. Ale tym początkiem naszej relacji z Bogiem ma być właśnie miłość. I święty Jan Ewangelista nam to tłumaczy. W pierwszym liście swoim święty Jan Ewangelista pisze: na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale Bóg nas pierwszy umiłował. Czyli nasza miłość jest uwierzeniem w to, że Bóg mnie kocha. Przyjęciem Jego miłości. Wtedy zaczynam ze wzajemnością Go kochać. Czyli jeśli przyjmę iskrę, to tak jak zapalamy świecę. Jeśli ta iskra po prostu, czy właśnie ten płomień przekazujemy komuś następnemu. Czyli jeżeli przyjmiemy iskrę miłości od Boga, wtedy zapalamy się tą miłością i wtedy płoniemy miłością, która jest Bogu najpierw. Źródłem miłości w świecie jest Pan Bóg. A zatem ten początek jest istotny. Czyli nie możemy też myśleć o owocach Ducha Świętego, separując się od tego pierwszego owocu, mianowicie miłości. Ja to wszędzie, gdzie mogę, to tłumaczę w seminariach, w różnych grupach chrześcijańskich. że my nie powinniśmy z Panem Bogiem być w relacji takiej, jak nieraz są zawierane małżeństwa zdroworozsądkowo. Więc nie łączy nas miłość, no ale postanawiam, razem zamieszkamy, bo to tak źle z człowiekowi samemu żyć. To jest małżeństwo zdroworozsądkowe. Tak samo może być w relacji do Pana Boga. Ja ciągle potrzebuję, bo widzę, że sobie nie radzę, potrzebuję Pana Boga, no więc ten handelek się opłaca. Nie? Dobrze jest być z Panem Bogiem, On pocieszy, On podniesie, ale jest to ciągle relacja bez wzajemności. Nie odbieramy tej miłości, nie chcemy być z Bogiem non-stop, nie chcemy się stosować do Jego przykazań w pełni, tylko tak wybiórczo, jak nam wygodnie, to dobrze, a jak nie, to oskarżamy Pana Boga. I kiedyś jechałem autokarem, wracałem z Włoch, i taki autobus, taki liniowy, który jeździ dwa razy w tygodniu do Włoch. No i tak wracałem, no i wiadomo, że człowiek musi słuchać tego, co tam ludzie rozmawiają, a niektórzy to o wszystkim rozmawiają. No i tam słyszę, dwie panie mówią tak, no mój syn z moją synową to są tylko razem dlatego, że ich łączy wspólne konto w banku.
Dobrze, że chociaż tyle, że się coś łączy.
No, być może, nie wiem, czy to jest szczęście, to jest źródło szczęścia. No, raczej to getowanie, tak. No ale są. Chodzi mi o pewien obraz. Ja nie chcę tutaj się rozwodzić nad różnymi sytuacjami ludzkimi. O to, że żeby Duch Święty w nas wlał te wszystkie owoce i żebyśmy doświadczyli, że nasze życie się rozwija, że wydaje te owoce, że w naszym życiu duchowym te owoce się pojawiają i nas całych ogarniają, to nasza relacja ma być relacją miłości. Czyli odpowiedzi naszej na miłość Boga. My wszystko mamy od Boga. A największe, to co największe, co najwspanialsze nas jeszcze czeka. Rozumiecie? To nas jeszcze czeka. To co przeżyliśmy pięknego w naszym życiu, gdybyśmy to zsumowali, te najpiękniejsze chwile, wydarzenia i tak dalej, to jest 0,01% tego, co będziemy przeżywać, mieszkając w Bogu całkowicie. Ale oczywiście, ponieważ to, co mamy, to jest wszystkim, co mamy, no to się tym zachwycamy. I nam się wydaje, że już nic Panu więcej nie może dać. No bo to można dotknąć. Jeśli czytaliśmy Luisa, listy starego diabła do młodego, to właśnie tam ten stary diabeł pisze do młodego, że zadbaj o to, żeby ci nasi pacjenci mieli zawsze jakiś konkret, coś do robienia, bo im się będzie wydawało, że to jest takie ważne, że oni się po prostu nie będą mieli czasu na to, żeby myśleć o Bogu, tam jest o przeciwniku chyba, nie pamiętam jak to właśnie Boga nazywa. Nie wiem, jak ktoś czytał, to może... Jak? Z nieprzyjacielem. Żeby nie mieli czasu myśleć o nieprzyjacielu, bo wtedy jesteśmy straceni. Znaczy, ta osoba jest stracona, ten pacjent straci. Ale także te wszystkie takie drobiazgi, że są tak ważne, żeby oni nie mieli czasu na myślenie o Bogu. Rozumiecie? I ludzie się tak nakręcają, że tam to jest takie ważne, że to trzeba robić. Kiedyś jedna osoba, taka dosyć wykształcona w Lublinie, na takich konferencjach, które głosiłem, powiedziałem, że codziennie trzeba poświęcić sobie taki żelazny program, zrobić, że 15 minut takiego czasu dla Boga, tracenia. Czy mi się chce modlić, czy nie, siadam przed obrazem, krzyżem, czy przed ikoną w domu, taki kącik modlitewny i te 15 minut tylko dla Boga. No on mówi, no ale jak, ja się nie wyrabiam, no często późno chodzę spać i tak dalej, zaczęła tutaj ta osoba tak kręcić. Ja mówię tak, a dlaczego to tak pani tyle czasu? A, bo jestem perfekcjonistką i mnie musi, nie może być nawet pyłu na tego, na coś takiego. Ja mówię, jak pani poświęci te 15 minut, zobaczy pani, że się wszystko poukłada, bo Duch Święty jest mistrzem też porządku wewnętrznego. Że nie, i ona po jakimś czasie powiedziała, zwiększyłam do pół godziny i jest wszystko w porządku. Tak? Ale zobaczcie, jaki ten mechanizm, że takie skąpstwo wobec Pana Boga. Tam, gdzie nie ma miłości, jest skąpstwo. Że ten czas dla Pana Boga to jest wydzielić, to strasznie trudno. I tutaj jest jeszcze jedno świadectwo życia takiej rodziny. Otóż kiedy mieszkałem na drugiej parafie, to była trzecia parafia, przed moim oknem był chodnik, którym ludzie podążali do kościoła na mszę świętą. I codziennie widziałem dość dużo osób, było takich, którzy uczęszczali na codzienną Eucharystię. Codziennie byli. No i tak mnie szczególnie zainteresowało kiedyś jedno takie małżeństwo z dwójką synów, że oni codziennie byli na 18. Ja sobie, jak oni to robią? Nieraz, nie mimo tego, że byłem w parafii, nie udawało się być na tej przyświętej wieczornej, albo była albo rano, albo wieczorem. I kiedyś akurat się mijaliśmy na chodniku przed drzwiami kościoła i pytam, proszę Państwa, jak wy to robicie, że wy zawsze macie czas na Eucharystię codziennie? A ta pani odpowiada, to proste, proszę księdza. Uznaliśmy z mężem, że Jezus jest członkiem naszej rodziny, a dla członków rodziny zawsze się ma czas. Jaka niesamowita prostota właśnie w tej relacji. To znaczy, jeśli jest w nas skąpstwo co do czasu, co do modlitwy wobec Jezusa, to trzeba to naprawić. Trzeba się tak pogimnastykować, bo ta miłość z naszej strony ma być też hojna. Nie może być skąpa, bo skąpstwo to niestety jest wada, która zamyka serce i coraz bardziej człowiek staje się Bogiem dla samego siebie. Właśnie taki egotyzm, ja, takie powtarzanie ja jestem najważniejszy, wszystko co mi służy to jest dobre, co mi nie służy to nie jest dobre. Właśnie powoduje to zamknięcie na Pana Boga. Tajemnica pokoju to jest również tajemnica ludzkiego serca, tak jak Pan Bóg go stworzył. I tutaj chciałbym, żebyście też Państwo zapamiętali i sobie dzisiaj to zapisali. Bo to zostało objawione przez Pana Jezusa. Mianowicie serce człowieka, żeby mogło przyjąć światło Ducha Świętego, musi być niepodzielone. To znaczy musi być całe dla Boga. Jeśli całe serce jest dla Boga, to tam się zmieszczą też i wszyscy ludzie, których kochamy i których znamy. Ale Bóg w naszym sercu musi być jedynym Bogiem. Znaczy mamy kochać Boga miłością, jaka przysługuje Bogu jedynemu. Nie ma innych Bogów. Rozumiecie to? Tomasz Merton napisał tak. Przyczyną wszystkich grzechów, główną przyczyną, nie jedyną, ale główną, jest pomniejszanie Boga. To znaczy, jeśli ja w swoim życiu codziennym wybieram pomiędzy ludźmi i Bogiem, mi się też to zdarza, na przykład. Dobrze, to jest komentarz, ale dokończę myśl i zaraz wrócę do komentarza. Jeżeli ja wybieram pomiędzy Bogiem i ludźmi, pomiędzy miłością Boga i miłością ludzi, to znaczy, że Bóg dla mnie w moim sercu nie jest Bogiem. Ja jeszcze nie uwierzyłem w Niego jako Boga. Bóg jest jedyny. Bóg jest wszystkim. Bóg jest pełnią. Nie można z Bogiem porównywać kogokolwiek, czegokolwiek w tym świecie. Bóg jest źródłem dobra wszelkiego, Bóg jest źródłem życia, Bóg jest celem życia ludzkiego, Bóg jest spełnieniem wszystkich ludzkich pragnień, wszystkich ludzkich marzeń. Bóg jest wszystkim, jest źródłem wszystkiego i celem wszystkiego. Jeśli tak uwierzę, to będę kochał Boga miłością, która przysługuje tylko Bogu. Nie taką, która przysługuje innym osobom i nie taką miarą, czyli taką miłość, chodzi o miarę, i nie taką miarą, jaką przysługuje pieskowi i innym zwierzątkom. Tylko miarą wyłączności, miarą jedyności, wyłączności. Bogu trzeba oddawać cześć jako Bogu, kochać Go jako Boga. Okazywać Mu wdzięczność za wszystko, co jest dobre w świecie, bo wszystko, co jest dobre, pochodzi od Niego. Również to, co jest pomnażane przez nasze talenty, naszą pracę, to jest też wkalkulowane właśnie w Boży plan zbawienia. I teraz taki mój komentarz do tego. Nieraz tak jest, że na przykład ktoś przychodzi i ja nie mam skończonej modlitwy, nie mam skończonej modlitwy. Ktoś przychodzi i wtedy co robić? Dylemat. Czy stawiać na pierwszym miejscu Boga, czy stawiać tą osobę? I to kiedyś już napisała Święta Teresa Wielka, że jeśli kochasz tego człowieka miłością Boga i idziesz do tej osoby jako wysłannik Boga, to właśnie idź, ty nie tracisz Boga, ty Go reprezentujesz. Ale właśnie, żeby nie było tego rozdwojenia, to ta miłość Boga musi być wszystkim, musi być motywem twojego działania, twojej pracy dla ludzi, twojej pracy zawodowej, pracy naukowej, twojej pracy jako lekarza, twojej pracy jako artysty. To musi być motyw. Uwielbianie Boga, oddawanie Mu czci. I wtedy jest wszystko na swoim porządku. Miłość do Boga, taka, jaką przysługuje, powoduje, że zaczyna się moje nowe życie, że ja wszystko czynię z tego motywu, żeby wykorzystać każdą okazję, aby reprezentować Boga, objawiać chwałę Boga i prowadzić ludzi do Boga. Natomiast jeżeli ja będę stawiać na równi, no to często będzie tak, że na przykład mam pracę zawodową i robię te rzeczy, nie wiem, jak ktoś jest na przykład księgową, no to wiadomo, że tam zostaje robótka do 22. Kładzie się spać 4 godziny snu i zawsze jest tyle roboty. I teraz, albo cię zwolnią z pracy, masz do wyboru, albo cię zwolnią z pracy, tak? Albo wykonasz tą robotę. No i co wtedy? A, to już wam nie odpowiem, musicie sobie sami odpowiedzieć.
Zmieniam pracę.
Nie, to nie trzeba zmieniać pracy. Znaczy, na dłuższą metę, jeśli coś zabija nasze życie duchowe, to trzeba szukać nowej pracy. To tutaj pani powiedziała, ale jeśli na danym etapie nie ma możliwości, to ja po prostu mówię, Panie, zawsze na początku dnia, widzisz mój krzyż, tak bardzo bym chciała być z Tobą, poświęcać więcej czasu dla Ciebie. Ja ofiaruję Ci to, daj mi łaskę znalezienia nowej pracy. Jeśli to z miłości do Niego i z tego pragnienia, żeby dać pierwszeństwo Bogu, wypływa moja prośba, to Pan mi da. Pokaże mi ludzi, postawi mnie w nowym miejscu. Ale to musi być też ten motyw. Tak, także serce człowieka musi być niepodzielone i pierwszy list do Tesalonicza. Tam święty Paweł bardzo ciekawe złożenie, zestawienie robi, mianowicie łączy przymiot Boga, jakim jest pokój, samym Bogiem. I pisze tak: sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Święty, pamiętam, które to Ewangelia, ale no, są to słowa Jezusa. Nie możecie dwom Panom służyć. Bo albo jednego będziecie kochać, a drugiego nienawidzić. Jedynym Panem naszego życia ma być Bóg. Jeśli ktoś się panoszy, w cudzysłowie, w naszym życiu, ktoś inny niż Pan Bóg, to mamy go poddawać w modlitwie Bogu. Boże, daj mi wolność wobec tego człowieka. Ty jesteś moim jedynym Panem. Odbierz mi lęk wobec tego człowieka, który chce mną zawładnąć. Tak, abyś Ty był moim jedynym Panem. Ty daj mi pokój w relacji z tą osobą, abyś Ty był moim jedynym Panem. Wtedy, kiedy Duch Święty panuje nad nami, nad naszym sercem, wtedy zaczyna panować Boży pokój. I tutaj słowo do powiedzenia, które jest też ważne do tego tematu. Otóż przyczyną braku pokoju czy niepokoju jest napięcie i to rozerwanie, które przechodzi przez nasze serce. To znaczy, że musimy wybierać. Bardzo często w życiu naszym jest tak trudna sytuacja, że człowiek nie jest w stanie wybrać. Są takie momenty w naszym życiu, gdzie no nie da się zrobić ruchu. Przynajmniej nie widzimy, w jaki sposób ten ruch zrobić, żeby się wyzwolić z tej sytuacji, uścisku. Bo co, tak kiedyś mi jedna pani powiedziała o tym, że no, są w takim konflikcie rodziny, a mieszkają przez ścianę. Ona nie ma pieniędzy na to, żeby gdziekolwiek się wyprowadzić. A jest po prostu dramatycznie, że jest non-stop wojna o wszystko. Z najbliższą rodziną. Przez płot i przez ścianę, czyli bliźniaków. Mówi, że życie jest straszne po prostu, że chciałaby się wyprowadzić, a nie ma możliwości. Ja mówię, no niech pani trochę pomyśli, może jednak jest jakaś możliwość wyprowadzenia się, no bo to, jak to trwa już te 20 kilka lat, to nie ma sensu tak dalej. Niech się pani pomodli, niech pani zapyta Ducha Świętego. No i ta osoba jeszcze tam około 62 lata myślała, no i wymyśliła. No, mam taką przyjaciółkę ze szkoły, ona mnie tak zaprasza i stał, żeby u niej zamieszkać, że ona ma taki duży dom, że tam mąż umarł sam, nie mieli dzieci. A nie obawia się tam pani, że będzie też jakaś trudność. Ona od razu powiedziała, ty się nie bój, że ja będę ci coś rozkazywać i tak dalej. Będziesz mieszkać w drugiej części, ja do ciebie nie będę w ogóle się wtrącać. Ja wiem, że się możesz tego bać. No i ta pani mówi, największą trudnością było dla mnie się ruszyć. Mówi, ja całe życie spędziłam w tym domu i to dom moich rodziców. I tego mi najbardziej szkoda. Ja mówię, niech pani się wyprowadzi, niech pani... No i ta osoba po roku czasu i modlitwy, przygotowania i tak dalej wyprowadziła się na drugi kraniec Polski. Jak tam jest, to nie wiem, ale taką decyzję podjęła. A więc nieraz po prostu my żyjemy takim mocnym zapętleniu, i czasami nawet nie myślimy, że można coś zmienić. A to bardzo uderza też w nasze życie duchowe, w naszą relację z Bogiem, bo ta osoba tak mi opowiadała, że ona bardzo się skarżyła do Pana Boga, nawet Pana Boga oskarżała za to, że ona tak żyje w takim cierpieniu, w tym konflikcie i wiele razy Pana Boga oskarżała. No. Także Pan Bóg musi być właśnie pytany też w takich sytuacjach o to, w jaki sposób oczyścić historię naszego życia, naszą sytuację, abyśmy mogli mieć tą relację czystą, żeby ten Bóg był po prostu na pierwszym miejscu. Nie mogę wszystkiego powiedzieć. Ważne są te elementy, które wymieniłem. Ważna jest współpraca z Duchem Świętym, ale ten punkt wyjścia to jest właśnie kochać Boga całym sercem, jako Boga, widzieć w Nim Boga, czyli spełnienie wszystkich marzeń i pragnień, oddawać Mu cześć poprzez miłość, a nie poprzez nabożeństwa, tylko poprzez miłość. Nabożeństwa mają być i nasze modlitwy wyrazem naszej miłości. I wtedy, kiedy nasza więź nie będzie podobna do małżeństwa zdrowego rozsądku, tylko małżeństwa z miłości, wtedy naprawdę pokój Boży będzie aż dudnim w nas i innych będzie ogarnął. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.